Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. A dziś opowiemy o tym, jakie działania marketingowe warto zamieniać na procesy. Serdecznie zapraszam. W tym odcinku realizuję obietnicę z poprzedniego odcinka, czyli z podcastu numer 117. Tam opowiadałem o tym, dlaczego warto zamieniać działania marketingowe na procesy. Mówiłem o tym, dlaczego to się nie dzieje. Mówiłem też o tym, co się dzieje, kiedy to się nie dzieje, czyli jakie są skutki działań bez procesów, bez myślenia właśnie kategoriami projektu czy procesów. Mówiłem też o tym, jakie są pozytywne efekty wprowadzania procesów i przedstawiłem taką moją metodę, mój sposób na to, żeby odkrywać te działania, które można zamienić na procesy. No i właśnie w tamtym odcinku obiecałem, że w tym odcinku zajmiemy się omówieniem takich przykładowych procesów, czyli działań marketingowych, które na procesy można zamienić. Pozwólcie, że ja zrobię takie małe połączenie pomiędzy tymi dwoma odcinkami, bo w poprzednim odcinku kończyłem takim blokiem, jak zacząć, to znaczy co zrobić, żeby to rzeczywiście te procesy powstawały. Więc pozwólcie, że ja zacznę tą częścią, ona się będzie troszeczkę powtarzać, więc jeżeli słuchacie odcinek po odcinku, to przewincie sobie o te 5 minut, a tutaj być może trochę inaczej to omówię, zobaczymy jak to wyjdzie, bo nagrywamy na żywo, jak się to mówi, na żywo, ale w studio. Więc jak zacząć, jak myśleć o procesach w działaniach marketingowych? Najłatwiej jest pomyśleć sobie o ścieżce decyzyjnej, ścieżce zakupowej naszych klientów, klientów biznesowych w większości przypadków. Wśród naszych słuchaczy. Więc zazwyczaj dobrym sposobem na to, żeby tą ścieżkę zdefiniować, jest albo porozmawiać z tymi naszymi klientami, na przykład przeprowadzając badanie buyer persona, albo porozmawiać z handlowcami, a w zasadzie nawet lub, czyli trzeba by te rzeczy zrobić równolegle i wykonać coś, co my nazywamy w naszej metodyce matrycą strategii treści, czyli taką tabelą, w której kolumny to są właśnie etapy procesu decyzyjnego i w każdym z tych kolumn, na każdym z tych etapów przygotowujemy jakiś zestaw działań, treści, procesów, właśnie call to action, zastanawiamy się, w jakim formacie te treści dostarczyć, jak to mierzyć, jak to promować. No bo wiadomo, że działania marketingowe B2B, te digitalowe w dużym stopniu na treściach się opierają. I teraz jaki jest związek tej matrycy i podejścia procesowego? Otóż każdy z tych etapów ma jakiś cel taktyczny. Czyli na przykład jeżeli chcemy, żeby klient przeszedł z etapu budowania świadomości na etap jakiegoś zaangażowania, czyli zostawił nam jakieś dane o sobie, no to fajnie byłoby najpierw chociażby przygotować jakieś materiały, które będą miały docierać do tych klientów na etapie budowania świadomości. No i wtedy celem może być na przykład dotarcie do, nie wiem, 10 tysięcy osób, czyli na przykład uzyskanie oglądalności czy czytelnictwa danego artykułu na poziomie 10 tysięcy unikalnych użytkowników. I to jest nasz cel. I właśnie do tego celu będziemy opracowywali sposoby jego osiągnięcia, czyli właśnie nasze projekty. To może być na przykład właśnie stworzenie serii artykułów, albo stworzenie artykułu i obudowanie go działaniami promocyjnymi, tak żeby jak najwięcej osób o tym artykule się dowiedziało i ten artykuł przeczytało. No i właśnie te procesy wokół, te projekty w zasadzie, które są zbudowane wokół konkretnego celu, będą potem nam się dzieliły jeszcze na zadania. I właśnie te zadania, właśnie zdefiniowanie tych zadań pozwoli nam potem przy kolejnych podobnych projektach po prostu je, że tak powiem, zaimplementować. Nie trzeba będzie ich opracowywać od nowa, w związku z tym te procesy po pierwsze będą szybciej realizowane, po drugie będziemy mieli już wiedzę, które z tych zadań zadziałały, jak długo trwała ich realizacja, więc będziemy mogli dużo bardziej dokładnie, ale też i dużo sprawniej planować kolejne działania i to będą już plany dużo bardziej połączone z rzeczywistością. Tak? Czyli do każdego celu opracowujemy procesy, to może być właśnie artykuł, jakiś webinar, jakiś PDF i rozbijamy ten proces na zadania, które to znowu zadania jeszcze mogą być jakoś tam bardziej uszczegółowione, ale Ja też bardzo Wam rekomenduję, żeby każde zadanie było w podobny sposób opisane. Chodzi o to, żeby ono było czytelne. Dlaczego to jest ważne? No bo no nie ma nic gorszego niż przypisane komuś zadania, które jest źle opisane, w związku z tym on nie wie, co ma zrobić, albo wydaje jej mu się, że wie, co zrobić, a potem okazuje się, że to chodziło o coś zupełnie innego. Więc warto jest, szczególnie wtedy, kiedy pracujemy hybrydowo albo pracujemy z agencjami, gdzie nie widzimy się na co dzień, żeby te zadania były w miarę precyzyjnie opisane. Ja taki standard opisu zadania sobie stworzyłem kiedyś na potrzeby takiej metodyki planowania treści właśnie, czyli to jak dokładnie implementacja tej metody procesowej, ale w przypadku contentu, i proponuję właśnie moim klientom, żeby z tej metodyki też skorzystali, i właśnie ten opis zadania składa się z takich elementów jak właściciel, czyli kto ma je zrealizować, odbiorca, czyli no, kto ma odebrać, ocenić, czy zostało zrealizowane, wsad, czyli co musi być dostarczone wcześniej, żeby to zadanie było zrealizowane, czyli na przykład jeżeli mamy napisać artykuł, no to dobrze byłoby mieć jakiś research, na przykład to może być ten wsad, być może ten research ktoś inny będzie realizował i to będzie już zadanie tej osoby, czyli powiązanie między zadaniami. Rezultat. No co konkretnie ma być? Czy to ma być artykuł na 5000 znaków już ze strukturą i opisem SEO, czy sam artykuł, czy taka wersja ekspercka, surowa tego artykułu? Artykuł. Termin, czyli na kiedy? Szacowany czas realizacji. Tydzień, dwa tygodnie. Potem sobie to porównamy z realiami i zobaczymy, czy te nasze szacunki się spełniły, czy nie. Ale dzięki temu też się uczymy. Też wiemy, że przy kolejnym projekcie trzeba będzie go być może zmodyfikować, ten nasz szacunek, i dzięki temu też precyzyjniej ten projekt będzie wyliczony. Więc to jest właśnie to przygotowanie. Czyli my musimy wiedzieć, gdzie szukać tych procesów. Tak? Czyli analizujemy sobie cele, które mamy do zrealizowania na każdym z etapów procesu decyzyjnego. Te cele oznaczają zazwyczaj zrealizowanie jakiegoś projektu. No i w ramach tego projektu mamy już zestaw zadań, które możemy sobie opisywać. I w momencie, kiedy po raz drugi będziemy chcieli ten cel zrealizować, czyli na przykład dla kolejnego artykułu wygenerować te 10 tysięcy pobrań, to już nie będziemy musieli wymyślać całej tej struktury, tylko tak naprawdę możemy ją skopiować, jeżeli używamy narzędzi do zarządzania zadaniami czy projektami. O nich też wspominałem w tym 117 odcinku, więc koniecznie go przesłuchajcie, jeżeli chcecie mieć całość w głowie. To wtedy ja mogę sobie nawet fizycznie zrobić copy-paste i stworzyć duplikat danego projektu i potem tylko pozmieniać daty, ewentualnie kolejność, ewentualnie osoby, które mają zrealizować poszczególne zadania. No i obiecałem na początku tego odcinka, że przejdziemy sobie przez takie przykładowe procesy czy projekty dla każdej z faz tego naszego procesu decyzyjnego. Ja dla uproszczenia posłużę się takim schematem AIDA, który czasem jest wykorzystywany, żeby wytłumaczyć, o co w ogóle chodzi w tych procesach decyzyjnych. Natomiast pamiętajcie o jednej rzeczy, że to są przykładowe fazy procesu decyzyjnego. Każdy klient, nawet w ramach danego jednego produktu, pewne kategorie klientów mogą mieć inny ten proces. Klienci duzi mają zazwyczaj rozbudowane procesy decyzyjne, klienci mniejsi mniej rozbudowane. To nie znaczy, że prostsze, że jest ich łatwiej pozyskać. Więc ja sobie na potrzeby naszego tutaj podcastu wygenerowałem takie etapy procesu decyzyjnego. Budowanie świadomości, budowanie zainteresowania, chęć posiadania, decyzja zakupowa i potem właśnie ten onboarding i rekomendacja. To są te etapy, to są te zadania, te procesy, które ja chcę uruchomić. Tutaj przy okazji taka dygresja mała, która potwierdza skuteczność podejścia procesowego. Ja dosyć często moich klientów pytam o to, czy mają odpowiednią ilość case studies, rekomendacji i referencji od klientów. Prawie wszyscy mówią o tym, że albo bardzo trudno jest coś takiego zrobić, albo nawet tego jeszcze nie zaczęli robić, albo robią to, ale idzie im to jak po grudzie i nie mają za bardzo pomysłu, jak to zrobić, i zastanawiam się, czy w ogóle to jest niezbędne. No to moja odpowiedź jest taka: tak, to jest niezbędne. Klienci szukają tego typu informacji na stronach i w materiałach, wtedy kiedy poznają waszą firmę, jak nawet o tym nie wiecie. Ale po drugie, drugie moje pytanie, które zadaję, jest takie: czy macie to w procesie? Czy każdy handlowiec, który zamyka temat, sprzedał, czy ma taki haczyk do odhaczenia, takie zadanie, wyślij pytanie o rekomendację. I 99% klientów mówi o tym, że nie mają tego. że robią to, jak im się przypomni, jak ktoś ich pogoni, po takim warsztacie ze mną na przykład, więc rekomenduję, żeby to zrobić. I co się okazuje, że u klientów, którzy to zrealizowali, 20% klientów zapytanych o rekomendacje, referencje, udziela ich bez żadnego w ogóle pytania. Mówi tak, ewentualnie proszą o to, żeby przygotować taki tekst, który oni mogą wykorzystać, to jest norma, w zasadzie zawsze się powtarza takie pytanie. Pozostali, około 15%, mają jakieś pytania, jak to będzie wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Czyli możemy dojść do, powiedzmy, 35%, zniżmy sobie to do 30%, czyli 30% klientów udziela rekomendacji, referencji w momencie, kiedy o to poprosimy. W zasadzie wystarczy tylko poprosić i ewentualnie trochę wyjaśnić, o co nam chodzi. Wystarczy to zrobić, to ująć w procesie, moi drodzy. Ja wiem, że to nie zawsze jest takie proste, ale w tym przypadku mamy już na to dane. Mamy potwierdzenie na kilkudziesięciu, czy być może nawet większej ilości przypadków, że wystarczy wprowadzić to do procesu, czyli handlowcowi, który zamyka temat, wyskakuje zadanie, a teraz wyślij, mamy nawet taką formatkę, wyślij tą informację z pytaniem, czy nie chciałby udzielić referencji, rekomendacji. Oczywiście pod warunkiem, że no, tam wszystko było ok, że onboarding się skończył dobrze, że był dobrze klient zaopiekowany, no ale to jest już jakby poza procesem, to po prostu trzeba robić, mówiąc krótko. Klient zadowolony musi być i kropka. I potem dopiero możemy iść do referencji. Ale często jest tak, że klient jest super zadowolony, ale nikt go nie spytał o referencję, w związku z tym tematu nie ma. Ale jeżeli nam się przypomni po roku, to często ta osoba już nie pracuje albo nie pamięta i gdzieś tam ten temat się rozpływa. A wystarczy wprowadzić to w proces i mamy 30%, prawie ponad 30% skuteczność tego typu procesu, co jest niesamowicie ważne z punktu widzenia generowania leadów, generalnie w ogóle budowania świadomości marki. To tak przy okazji, zobaczcie, wprowadzenie do procesu, zadania, ono jest w zasadzie automatyczne przy dobrym CRM-ie, to dzieje się w taki sposób, że jak handlowiec zamyka temat, to albo od razu, albo po jakimś czasie, albo po oznaczeniu, że onboarding się zakończył klienta, wtedy pojawia się zadanie handlowcowi, które musi zrealizować, z którego ktoś może go potem rozliczyć, ale tak naprawdę to zadanie powoduje, że ten handlowiec ma szablon wiadomości, którą wysyła do klienta i 30% z tych komunikacji kończy się sukcesem. Może zgodą, tak, no bo potem jest jeszcze kwestia zrealizowania tego, stworzenia tego case'u, ale klient już jest zainteresowany, chce to zrobić. Czasami wystarczy wprowadzić coś do procesu, żeby to z głowy nam nie uciekało. To jest taki jeden z przykładów. Pierwszy oficjalny przykład na mojej liście, ponieważ idziemy po kolei naszym procesem decyzyjnym, to jest właśnie budowanie świadomości. No i jakież to cele możemy sobie zdefiniować? No, być może na przykład bycie top piątką, w top piątce w organicznych wynikach wyszukiwania na jakąś tam frazę. Tak? No i znowu, taki cel to jest pewien projekt czy proces, bo być może on się nie będzie kończył nigdy w tym przypadku. Ale co musimy robić? Analizować konkurencję, tworzyć treści, optymalizować treści przynajmniej, prawda? No i każdy z tych procesów no, ma swoje podzadania, prawda? Do tego tworzymy już listę zadań. Ale w szczegółach omówmy sobie taki, być może prostszy, na początek coś prostego, na przykład cel 1000 wizyt na stronie, na artykule jakimś tam konkretnym w ciągu jakiegoś czasu, powiedzmy 2 miesięcy. No właśnie, no więc pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, pierwsze zadanie, to jest w ogóle stworzenie tego artykułu. Prawda? No, musi powstać. I tutaj już jest cała lista zadań, która powinna zostać, że tak powiem, wykorzystana. Czyli jeżeli do tej pory tworzyliśmy jakieś artykuły i mamy już tą listę, to po prostu uruchamiamy ją od nowa, czy dystrybuujemy zadania, czyli przydzielamy. Najpierw musimy znaleźć temat, tak, no, który odpowiada frazie kluczowej, potem znajdujemy do tego być może równolegle autora, którego briefujemy, czy dajemy mu jakieś wytyczne. Ten autor pracuje nad materiałem, być może potrzebuje jakichś materiałów, być może ma jakiś budżet, który jest potrzebny, żeby nie wiem, wykonać jakieś badanie i tak dalej. To są właśnie zadania i zasoby. Jeżeli mamy je zdefiniowane, to idzie po kolei. Czyli wiemy dokładnie, że jesteśmy na przykład teraz na 5 z 10 kroków do napisania tego naszego artykułu. Potem nie będę opisywał wszystkich tych zadań. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby to była dla was metryczka tych konkretnych zadań, bo one mogą być inne. Ja mam taki plan, żeby rzeczywiście stworzyć takie metryczki. Jeżeli uważacie, że to jest dobry pomysł, to dajcie mi znać, bo to jest kupa roboty i muszę się zastanowić, jak to zrobić, żeby móc sobie na to pozwolić, żeby taką publikację stworzyć, ale być może w ramach jakiejś książki albo jakiegoś materiału, który jest osobno jakoś tam sprzedawany, będę mógł w stanie przygotować to. Więc jeżeli jest zainteresowanie, to dajcie mi znać, to ja wtedy będę wiedział, że powinienem się tym zająć, bo to przecież wiadomo, że ten mój czas też kosztuje i muszę jakoś go podzielić sensownie na kawałki. Ale, więc traktujcie to jako raczej przykład podchodzenia do procesu niż konkretne zadania. No, tutaj bardziej rozpisane mam chociażby zadania związane z promocją tego artykułu, no bo wiecie, jeżeli my chcemy, żeby na ten artykuł weszło, odwiedziło go, obejrzało go 1000 osób w ciągu 2 miesięcy, no to musimy pomyśleć o promocji. To jest przy okazji bardzo często zapominana w ogóle faza publikacji treści, czyli publikujemy artykuł i dziwimy się, że nikt go nie ogląda. No bo właśnie nikt nie pomyślał o tym, że dobrze byłoby ten artykuł promować. A tutaj są takie fazy chociażby jak optymalizacja SEO. Bardzo często właśnie artykuły są publikowane bez porządnego podejścia do SEO. Wiem coś o tym, bo sam czasami ten błąd popełniam, to znaczy czasem z braku czasu już odpuszczam sobie jakąś tam optymalizację, mimo że wiem, że powinienem jeszcze nad tym popracować. No można powiedzieć, w moim przypadku przynajmniej wiem, że nie jest idealnie. Więc ja staram się, że jakoś tam te artykuły były zoptymalizowane, ale na przykład takim zadaniem może być zlecenie tego na zewnątrz. I wtedy to zadanie znowu musi być sensownie opisane. Właśnie frazy, właśnie dostarczenie wszelkiego rodzaju tekstów, dostępu chociażby do naszego CMS-a, tak? To wszystko są te małe zadania, które mają być w tym zestawie do zrealizacji. No potem chociażby promocja płatna, SEM, promocja organiczna w socialu, tak? Promocja płatna w socialu. Znowu, zobaczcie, każdy z tych elementów można rozbić na zadania. Jeżeli mamy organiczną promocję w socialu, to trzeba stworzyć posty, tekst do postu, grafikę do postu, zaplanować publikację tego posta, być może dystrybuować między pracownikami, żeby oni też ten post wykorzystali i tak dalej. Zobaczcie, bardzo dużo pojedynczych zadań do jednego celu, promocja artykułu. Na przykład kolejny element promocji, newsletter. Trzeba przygotować jakiś skrót do tego newslettera, przekazać do osoby, która ten newsletter wydaje, tak? Stworzyć grafikę, jeżeli newsletter to przewiduje. Być może trzeba stworzyć jakiś unikatowy URL, gdybyśmy chcieli śledzić skuteczność jakiejś konwersji. Właśnie, i to jest, może być zadanie cykliczne, czyli jeżeli na przykład my takie artykuły tworzymy raz w miesiącu, albo na przykład jeżeli ten artykuł konkretny chcemy w kilku newsletterach wypromować, to być może takie zadanie możemy stworzyć cykliczne, czyli promocja artykułu w newsletterach na przykład przez kolejne 4 tygodnie i wtedy wiemy, że trochę inaczej trzeba będzie opisać ten artykuł przy kolejnym, drugim, trzecim i czwartym newsletterze. Ale jeżeli to jest cykliczne, to wiadomo, że ta osoba będzie to zadanie dostawała raz, powiedzmy, w miesiącu i już będzie wtedy bazowała na istniejącym artykule. Tak przy okazji, zdecydowanie warto kilkukrotnie promować dany artykuł. Nie spodziewajcie się, że wszyscy, którzy mieli go zobaczyć, zobaczą go po pierwszym newsletterze. Jeżeli macie open rate w newsletterze na poziomie 30%, to jest naprawdę nieźle. To znaczy, że 70% osób nie zobaczyło tego newslettera, nie zobaczyło, a co jeszcze zajrzało i przeczytało. Więc pamiętajcie, warto jest artykuły promować w kilku newsletterach, oczywiście pod warunkiem, że one są ciągle jeszcze aktualne. Natomiast nie warto kopiować tego samego opisu. Warto jest podejść do tego trochę inaczej, czyli zaplanować sobie 4 zadania, w którym każde zadanie polega na wymyśleniu trochę innego opisu tego artykułu. Być może artykuł ma jakieś 4 akapity i każdy z nich może być przyczynkiem do takiego opisu. Zresztą podobnie w postach w mediach społecznościowych. Też kilkukrotnie warto takie artykuły promować, wykorzystując na przykład elementy ze struktury tego artykułu, ale to zupełnie przy okazji. Więc jak widzicie, tych zadań nawet przy samej promocji artykułu już trochę jest, ale jeżeli my sobie te zadania raz zdefiniujemy, to przy kolejnym artykule tak naprawdę idziemy już jak po sznurku i możemy sobie też porównywać na przykład, jak zachowywały, jakie były parametry, jakie były efekty promocji tego albo innego artykułu. Jeżeli metody są identyczne, to zmienną będzie tytuł. czy zawartość tego artykułu. I wtedy będziemy widzieli, jak nasza publiczność reaguje, jak nasi odbiorcy reagują na poszczególne tematy, wiedząc o tym, że jedyne, co różniło te dwa projekty, było to, że mieliśmy inny temat artykułu, a pozostałe inne techniki były identyczne, czyli kopiowaliśmy tak naprawdę. Poza tym, no tutaj już po raz kolejny o tym mówię, ale za pierwszym razem oczywiście trzeba to wszystko stworzyć, opisać te zadania. I to jest rzeczywiście deprymujące. Wiele osób myśli sobie, kurczę, do jednego zadania muszę stworzyć teraz 5 różnych opisów. Ale przy kolejnym artykule, jeżeli będziemy to powtarzali, będziemy dużo sprawniejsi. Poza tym będziemy szybciej realizować te zadania. Będziemy już mieli pewne szablony, pewne metody. No to jest tak jak przy nawet treningu sportowym, tak? Pierwszy, nie wiem, rzut oszczepem czy skok w dal zazwyczaj jest dosyć karkołomny, ale tysięczny, dwutysięczny już nie. No i właśnie ta powtarzalność czyni z nas o wiele sprawniejsze osoby, no a poza tym pozwala też na skalowanie. No jesteśmy, pamiętajcie, na etapie zrealizowania tego celu 1000 wizyt w artykule X. Mamy artykuł, mamy już zadania związane z jego promocją, no to teraz dobrze byłoby sprawdzić, czy te zadania są realizowane, prawda? I to też jest zadanie. Czyli weryfikacja zadań jest zadaniem. Być może jakiś supervisor, nie wiem, menedżer będzie musiał to robić. Co to mogą być za zadania? No na przykład właśnie uzyskanie dostępu do jakiegoś systemu raportowania, do CMS-a, do jakiegoś marketing automation i tak dalej. Być może trzeba będzie jakieś dane przenieść do jakiejś tabeli, która jest używana do raportowania na przykład na spotkanie zespołowe. Być może to tym raportowaniem zajmuje się agencja zewnętrzna, no i ona też powinna wiedzieć, w jakim formacie ma to zaraportować i jak często mają być te dane odświeżane. Być może trzeba przygotować krótką prezentację dla zespołu i dobrze by było też, żeby to było zadanie, które się pojawia jako zadanie z deadline'em, z formatem, jakiego oczekujemy. No i na przykład udzielenie rekomendacji, przygotowanie rekomendacji, nie tylko prezentacji. Tu o tym mówię nieprzypadkowo, bo bardzo często jest tak, że widzę, jak klient narzeka na agencje, które przygotowują statystyki różnych publikacji, artykułów, raportów, pozycjonowanie i tak dalej, bez słowa komentarza. Ja rozumiem, że klient nie zażądał komentarza, więc agencja nie dała, ale właśnie to jest przykład dobrego zdefiniowania zadania. Gdybym ja definiował takie zadanie, właśnie raportingowe, to wskazałbym, pokaż mi kluczowe parametry, takie jak na przykład ilość wizyt na stronie, czas przebywania i tak dalej, i przygotuj krótki zestaw rekomendacji, co mamy zrobić, żeby to działało lepiej. No, jeżeli to nie jest napisane, no to być może ktoś pomyśli, no nie potrzebują tego. Dlatego właśnie takie rzeczy trzeba opisywać. Dlatego właśnie warto jest opisywać te zadania po to, żeby nie było domyślania się, co ja mam zrobić. Bo szczególnie wtedy, kiedy się nie widzimy, kiedy pracujemy zdalnie, hybrydowo, to domyślanie się tak naprawdę nie wychodzi. Po prostu w którymś momencie zaczynają się nerwy i wzajemne oskarżanie się. Dobrze, moi drodzy, mamy drugi etap. Mieliśmy etap świadomości. To teraz trochę o zadaniach na etapie zaangażowania. Zaangażowanie można przetłumaczyć na taki wstępny lead marketingowy, czyli na przykład mamy już kontakt do osoby, czyli chcielibyśmy na przykład mieć 1000 nowych kontaktów w naszej bazie e-mail, ale nie byle jakich, tylko niech to będą na przykład menedżerowie marketingu, powiedzmy. To jest nasz parametr, to jest nasz cel, który mamy na przykład na ten kwartał, powiedzmy. No i teraz, jak my możemy ten cel zrealizować? No, pamiętajcie, zbieramy dane, tak? Więc albo to mogą być jakieś lead magnety, albo jakieś wydarzenia. Powiedzmy, że zdefiniowaliśmy sobie to w ten sposób, że 800 z tego 1000 tych pobrań zrealizujemy poprzez właśnie jakiś lead magnet, czyli jakiś PDF, coś do pobrania w zamian za dane, a 200 na podstawie rejestracji na webinary. Ponieważ o webinarach ja dosyć dużo mówię i sam siebie nazywam psychofanem webinarów, to pozwólcie, że tym razem się trochę ograniczę, jeśli chodzi o te webinary. Pewnie i tak do nich wrócimy, jak się znam, ale skupimy się na tym lead magnecie, na tym naszym PDF-ie do pobrania. No i znowu właśnie, jakie to będą zadania? No po pierwsze trzeba ten PDF stworzyć, prawda? Czyli być może on już jest, to wtedy to zadanie mamy zrealizowane, ale jeżeli go nie ma, no to właśnie trzeba zdefiniować temat, pierwsze zadanie, kto ma je zrealizować, jak szybko i tak dalej. Kto ma ocenić, czy to jest dobry temat, być może menedżer, to też jest jego zadanie, prawda? No potem zawartość, trzeba stworzyć ten materiał, dostarczyć być może najpierw tekst, potem ktoś inny będzie opracował layout, często jakaś graficzna agencja albo ktoś, kto jest grafikiem zewnętrznym, więc też musi dostać precyzyjnie opisane zadanie, co na kiedy dostać właśnie wsad, tak? Czyli ten tekst będzie wsadem do stworzenia grafik, tak samo jak tekst będzie wsadem do layoutu, pamiętajcie, w tej naszej kolejności opisu zadań jest ten element właśnie właściciel, odbiorca, wsad, rezultat, termin, czas realizacji i szacowane koszty. Więc właśnie wsadem będą te poszczególne narzędzia. Potem jakiś proofreading, tak, zczytanie tego, czy nie ma błędów, czy to się dobrze czyta i tak dalej. Weryfikacja merytoryczna, czasem po ocenie tej językowej powstają błędy merytoryczne. Ja pamiętam taki projekt, gdzie copywriter, pracowaliśmy dla firmy prawniczej i tam był takie sformułowanie umowa przedwstępna. Człowiek młody nigdy chyba nie kredytu na mieszkanie nie brał, bo tam zawsze są umowy przedwstępne. Zamienił wszystkie umowy przedwstępne na umowy przedwczesne. No i gdyby nie weryfikacja merytoryczna już pod koniec, to wyszłoby to dosyć komicznie. Więc zawsze warto po tej optymalizacji SEO, czy po weryfikacji językowej jeszcze raz spojrzeć na ten tekst od strony merytorycznej, bo no, czasami po prostu ktoś, kto się zajmuje tą warstwą językową, nie wyłapuje pewnej nomenklatury, która źle brzmi, ale no, jest niezbędna w tym konkretnym kontekście. Więc mamy już materiał, który będzie nam się służył jako ten lead magnet, czyli będzie przyciągał osoby, które być może zostawią nam swoje dane. No to teraz trzeba zadbać o to, żeby ten materiał był odpowiednio dystrybuowany, tak? Czyli trzeba stworzyć na przykład landing page. W ramach stworzenia landing page'a ktoś musi zadbać o layout, być może jest szablon. No właśnie, i teraz jeżeli właśnie używamy tego podejścia procesowego szablonowego, to być może ten szablon już istnieje, wystarczy go tylko zmodyfikować. Jeżeli nie, to trzeba go stworzyć od nowa. Ale jeżeli ten layout już jest stworzony, to właśnie zadaniem może być zmiana layoutu, zmodyfikowanie istniejącego szablonu, a nie stworzenie tego od nowa. No oczywiście do tego szablonu trzeba wlać zawartość, ale znowu, jeżeli mamy szablon takiej zawartości, to wiemy na przykład, że w takim landing page'u kluczowy jest tytuł, główne benefity i tak dalej. Ktoś, kto to tworzy po raz kolejny, robi to w ciągu kilkunastu minut, a nie w ciągu kilku godzin, tak jak się to robi po raz pierwszy. Więc znowu kolejna korzyść tej powtarzalności podejścia procesowego. No trzeba zadbać o tym jeszcze, żeby się mieć to gdzie opublikować, żeby mieć licencję na jakiś system do landing page, czy mieć to na swoim WordPressie, mieć domenę. Więc jak widzicie, tutaj sporo rzeczy trzeba potwierdzić po raz pierwszy, ale jeżeli robimy to raz po raz dziesiąty, to często nawet nie myślimy o tym, że to robimy. Więc właśnie dlatego ważne jest to, żeby ten standard wytworzyć, bo potem będziemy to robili niejako już odruchowo. No potem są no, takie drobne rzeczy, chociażby jak stworzenie formularza. Jakie dane zbieramy w tym formularzu, jakie zgody na komunikację, czy prawnik nam te zgody zaakceptował, jak potwierdzamy wypełnienie formularza, czy piszemy, że jest wszystko ok, czy nie wiem, przenosimy klienta na inną stronę, to są wszystko wybory, które musimy podjąć. Być może trzeba ten kontakt otagować, jeżeli mamy jakiś system zarządzania kontaktami marketingowymi, no to dobrze byłoby dać taki tag, że mamy taki segment na przykład, tak, że jest to grupa ludzi, którzy pobrali ten konkretny artykuł. Być może przypisujemy punkty scoringowe, zobaczcie. To wszystko są zadania, które trzeba zrealizować. A teraz dobra informacja. Te zadania można zautomatyzować. To znaczy, jeżeli mamy już szablon tego landing page'a i szablon tego formularza, który sobie stworzyliśmy, to wszystkie inne elementy typu potwierdzenie wypełnienia, przeniesienie do segmentu, otagowanie i tak dalej możemy zautomatyzować. Czyli te zadania realizuje za nas system, ale my je musimy zdefiniować najpierw. Czyli przy pierwszym procesie mamy trochę więcej pracy, przy kolejnych tak naprawdę kopiujemy szablony landing page'a, szablony mailingu, które potwierdzają to pobranie, logikę całą tej komunikacji, co się ma stać, jeżeli ktoś pobierze, wypełni ten formularz i tak dalej, być może jakieś przypomnienie, że ktoś nie pobrał i tak dalej. No właśnie, potem jest to przekazanie e-booka typu właśnie autoresponder. Dzięki za pobranie, już za wypełnienie danych, twój formularz na ciebie czeka. Być może właśnie trzeba sprawdzić, czy on został pobrany przez tą osobę. Jeżeli nie, to wysłać przypomnienia. Znowu, raz zdefiniowany zestaw zadań może nam posłużyć do tego, żebyśmy je zautomatyzowali. Ale no najpierw przy pierwszym cyklu trzeba o tym pomyśleć. Więc ten pierwszy cykl rzeczywiście jest dosyć skomplikowany. Więc w momencie, kiedy my często z klientami te procesy projektujemy, no to niektórzy łapią się za głowę i mówią, kurczę, wiesz, no do jednego PDF-a tyle działań. Okej, to trzeba rzeczywiście przez to przejść raz, ale później już mamy to zautomatyzowane. Ale jeżeli rozumiemy też, że te zadania się dzieją, to też możemy się uczyć, możemy analizować, które z tych zadań było kluczowe. Na przykład to, że nie wysłaliśmy przypomnienia, powoduje, że o 25% mniej osób pobiera tego naszego e-booka. W związku z tym mamy o 1/4 więcej pracy gdzieś indziej, tak? No musimy ten cel zrealizować w jakiś tam sposób. No właśnie, to ważne jest to, żeby pamiętać za każdym razem, że przy tym pierwszym zdefiniowaniu tych zadań rozbijać je na mniejsze elementy, tak żeby one były czytelne, żeby było wiadomo, kto jest właścicielem, kto będzie odbierał, co jest tym wsadem, co jest rezultatem, jaki jest termin realizacji, jaki jest szacowany czas realizacji, no i ewentualnie, czy są jakieś koszty. A nawet jeżeli nie ma kosztów w tym zadaniu, no to możemy sobie szacować te koszty, no, chociażby mnożąc stawkę godzinową danej osoby, która się tym zajmuje, przez czas, jaki ona spędziła. Może się okazać, że to zadanie de facto jest bardzo drogie, bo ktoś drugi zajmuje się tym bardzo długo. Być może ktoś inny zrobi to dużo taniej i dużo szybciej. Czasami też takie wnioski nam się pojawiają. Więc to jest przykład takiego, widzicie, zestawu zadań na etapie budowania zaangażowania, czyli de facto budowania bazy mailingowej, którą potem będziemy wykorzystywali przy odpowiednich zgodach do konkretnych działań, zapraszaniu na jakieś spotkania handlowe i tak dalej, i tak dalej. No to idźmy właśnie sobie do tych spotkań handlowych. Czyli mamy ten kolejny element, etap procesu decyzyjnego, czyli chęć posiadania. Tak? Mieliśmy już awareness, interest, teraz mamy to desire. Chęć posiadania, czyli jest to już taki stan, kiedy klient potwierdza, że produkt jest dla niego, chciałby, jest zainteresowany tym produktem, no jeszcze nie ma gwarancji, że go kupi, ale generalnie wykazuje już dużą chęć posiadania. W takim przypadku zazwyczaj uruchamia się już działania handlowe, czyli jeżeli zatrudniamy handlowców, to oni już są w kontakcie, czyli powinni być w kontakcie z tymi klientami. Jaki może być cel na tym etapie? No na przykład właśnie dla marketingu. Na przykład możemy sobie zdefiniować taki cel. Umówienie minimum 20 spotkań sprzedażowych w miesiącu dla danego produktu. Co marketing może zrobić w takiej sprawie? No, możemy na przykład promować wizyty w showroomie, jeżeli go mamy. Możemy robić follow-up marketingowy innych leadów marketingowych, które już mamy po to, żeby przenieść te leady na kolejny etap. A możemy na przykład zrobić sobie taki proces umawianie konsultacji podczas webinarów, który ja dosyć często realizuję. Już wam mówiłem, że wrócimy do webinarów i właśnie do nich wracamy. No i znowu, co my musimy zrobić, żeby jakiś procent naszych uczestników webinarów godził się na spotkania handlowe? No przede wszystkim musimy zapewnić, że te webinary się odbywają. Webinary prawdopodobnie się odbywają, jeżeli one się odbywają, to są realizowane też na poprzednich etapach, więc tu sobie założymy, że ten webinar już jest zaprojektowany, ale jeżeli nie jest, no to też trzeba go zaprojektować. No to jest ten, to jest ta alternatywa chociażby dla naszego lead magnetu, tak? Tutaj pamiętacie, na poprzednim etapie zaangażowania mieliśmy 1000 kontaktów, 800 założyliśmy, że będzie wygenerowanych poprzez właśnie pobranie tego PDF-a, a 200 poprzez rejestrację na webinary. No i zakładamy tutaj na kolejnym etapie, że te 200 osób jest zarejestrowane na nasze webinary. Załóżmy, że to jest dwa webinary, czyli po 100 osób na każdy z tych webinarów. No i teraz musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy ci uczestnicy zamieniają się w osoby, które chcą się umówić na spotkanie z handlowcem. Więc po pierwsze musimy zadbać o obecność na tym webinarze, bo nie każdy zarejestrowany będzie obecny. Szacuje się, że około połowa. Jeżeli mamy 50% skuteczności, to już jest dobrze, czyli z tych 200 zarejestrowanych przyjdzie 100, czyli mamy około 100 osób na obecnych na naszych webinarach, czyli powiedzmy, że przy dwóch po 50 na każdy z nich. No i teraz musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy z tych 100 osób 20 osób pojawia się na naszych, umawia się na spotkania. I tu właśnie jest pierwsza korzyść działań powtarzalnych, procesów. Otóż w firmach, które te rzeczy robią regularnie, czyli organizują webinary, po których proponują spotkania sprzedażowe, ten procent konwersji wynosi około 10. Czyli z każdych 100 osób obecnych na webinarze, czy na webinarach, około 10 umawia się na spotkania z handlowcami. W tym przypadku, ponieważ mamy 200 osób zarejestrowanych, spodziewamy się, że przyjdzie 100, to 10% ze 100 to jest 10 spotkań. Czyli już na tym etapie, gdybyśmy mieli poprzednie już doświadczenie z poprzednich właśnie procesów, które powtarzamy w tej chwili, wiedzielibyśmy, że za mało mamy tych osób, że raczej tego celu nie zrealizujemy. Więc no, musimy albo zrealizować więcej webinarów, Tak? Albo postarać się o te spotkania na inny sposób, być może właśnie ten follow-up marketingowy. Niezależnie od tego, jaką opcję wybierzemy, no to już tutaj widzicie, mam nadzieję, ten benefit, tak? Że przy planowaniu tego celu wiemy już, że to, co mamy w tej chwili już zaplanowane, nie będzie wystarczające, ponieważ z poprzednich tego typu aktywności wiemy, że ten procent konwersji wynosi 10. A skąd taką wiedzę możemy mieć? No wtedy, kiedy już takie rzeczy poprzednio robiliśmy i mierzyliśmy. Czyli kiedy mamy już pewien proces, który jest powtarzalny. Więc właśnie dlatego warto takie rzeczy robić, bo już na etapie planowania możemy sobie zdefiniować, ok, dobra, nie, to nie wystarczy. Jeżeli chcemy ten cel osiągnąć, to musimy chociażby dwukrotnie zwiększyć liczbę webinarów, utrzymując też tam naszą skuteczność, czyli tą konwersję. Właśnie, czyli zapewniamy obecność na webinarium, tu już widzimy, że musimy zapewnić obecność większej liczby osób. No musimy ten webinar skonfigurować, czyli mieć odpowiednio chociażby przygotowany tak zwany call to action, tak? Czyli ten mechanizm, który się pojawia jako taki guzik zazwyczaj i tam zachęcamy do kontaktu. Musimy mieć scenariusz tego webinaru tak ułożony, żeby klienci faktycznie wiedzieli, że to zaproszenie do spotkania indywidualnego jest. On też musi być tak skonstruowany, żeby no, sam w sobie zachęcał do tego spotkania. Chociażby jeżeli chcemy to umówić na zasadzie takiej, że komuś się pojawia kalendarz handlowca, który może sobie szybko zabukować, no to technicznie trzeba to skonfigurować, czyli konfiguracja, integracja kalendarzy z systemem webinarowym czy z tym naszym systemem na stronie internetowej. Przeszkolenie handlowców, żeby oni wiedzieli, co się będzie działo, co, jak te lidy będą wpadały, bo to będą lidy, które wpadają im bezpośrednio do kalendarza. Oznaczenie tego spotkania w CRM, jeżeli handlowcy prowadzą CRM, no to dobrze byłoby, żeby to odbycie tego spotkania, czy samo jego zabukowanie już było oznaczone. Więc widzicie, sporo zadań, które trzeba wykonać. I znowu można się złapać za głowę. Kurczę, tyle rzeczy przy jednym webinarze, to nie lepiej to zrobić ręcznie? No lepiej, gdybyśmy robili jeden taki webinar. Ale jak widzicie tutaj, już musimy zrobić około 4 tych webinarów, żeby zrealizować ten nasz cel. Więc już przy kolejnych 3, które będziemy robili, nie wiem, za miesiąc, za 2, za 3 miesiące, nie będziemy musieli tego robić od nowa. Te rzeczy już będą zrealizowane, będziemy mogli skopiować całą tą logikę. I tu, podobnie jak w tym poprzednim etapie, również te działania mogą być zautomatyzowane, bo i działania, które zmierzają do zwiększenia obecności, czy chociażby jakieś przypomnienia, wbijanie w kalendarze klientom i tak dalej. Cała ta konfiguracja webinaru przy dobrych narzędziach, jak używam tutaj GetResponse'a, który ma takie specjalne moduły, kreatory, które to wszystko potrafią zautomatyzować, ale tych narzędzi jest więcej, nie jest jedyne narzędzie, które to potrafi. Wszystkie te integracje kalendarzy z CRM, to robimy raz. Potem już tak naprawdę korzystamy z tego wielokrotnie. Więc zobaczcie, gdybyśmy mieli zrobić jeden taki webinar w roku, to po prostu tej roboty jest za dużo. Ale jeżeli takich webinarów robimy 5, 6, czasami 10, w moim przypadku ponad 20 w roku, to ja przy każdym webinarze kolejnym korzystam z tego, co zrobiłem gdzieś tam na początku roku czy 2 lata temu i każdy z tych webinarów jest już zajmuje mi kilkanaście, maksymalnie pół godziny konfiguracja. Cała reszta to już tylko przygotowanie moich działań. Tu znowu, ponieważ wspominałem o tym przy poprzednim odcinku, ale tego moim zdaniem nigdy za mało, warto jest też powtarzać webinary na ten sam temat. Czyli jeżeli nawet świetnie wam poszedł webinar, albo być może słabo wam poszedł pierwszy termin webinaru, to nie zrażajcie się. Zaplanujcie od razu sobie drugi, trzeci i czwarty termin na ten sam temat, jeżeli oczywiście temat jest dalej aktualny. Dlaczego? Ponieważ już wtedy wykorzystacie i to, te prace, która była związana z przygotowaniem webinaru, a to jest bardzo czasochłonne zazwyczaj, i te prace, które są związane z całą tą konfiguracją i promocją. Macie gotowe już narzędzia, w dużym stopniu zautomatyzowane, albo przynajmniej mogą być zautomatyzowane i wtedy przygotowanie tych kolejnych webinarów to jest już procent, jakiś powiedzmy 10% tego czasu, który poświęciliście na ten pierwszy webinar. A kolejne webinary, przynajmniej moje doświadczenie wskazuje na to, że przychodzi bardzo porównywalna liczba osób. Mam takie webinary, gdzie na przykład o social sellingu, o ile pamiętam, na pierwszych a przyszło ponad 600 osób, ale na kolejnym przychodziło 450, 470, 430. To są ciągle całkiem przyjemne liczby osób, tak? Jeśli chodzi, nawet jak na mój biznes. Więc to znaczy, że powtarzanie tych webinarów nie powoduje, że tych ludzi jest coraz mniej. Oczywiście zmniejsza się trochę ta liczba, ale wcale nie jestem przekonany, że to jest wina tego, że ten powtarzany webinar, być może właśnie tego, że ja już coraz mniej pieniędzy wydaję chociażby na promocję tych kolejnych edycji webinarów. Więc zobaczcie, to oprocesowanie i na tej bazie zautomatyzowanie pewnych działań sprawia, że my możemy tych aktywności wykonywać po prostu więcej, czyli już nie musimy skupiać się na tych rzeczach organizacyjnych, ponieważ one już są zaplanowane i zautomatyzowane w dużym stopniu, już na tym etapie, szczególnie przy webinarach, czy właśnie tych lead magnetach, e-bookach, wszelkiego rodzaju. Tutaj ten poziom automatyzacji jest bardzo duży, więc my możemy mnożyć ilość tych interakcji, zwiększając szansę, że dotrzemy do nowych klientów, albo częściej dotrzemy do klientów leadów, powiedzmy, obecnych. W związku z tym zwiększa się prawdopodobieństwo, że oni będą lepiej wyedukowani, że będą lepiej o nas wiedzieć, że będą mniej korzystali z treści konkurencji, bo wiadomo, że dzień ma tylko 24 godziny i jeżeli przyjdą na nasz webinar, to bardzo możliwe, że nie przyjdą na konkurencję. To też jest ważne. To oprecyzowanie i automatyzacja sprawia, że my po prostu jesteśmy o wiele bardziej efektywni i to nie jest przyrost efektywności na poziomie plus 15%. To jest kilkukrotny wzrost efektywności. Moim zdaniem, z mojego doświadczenia, ale tutaj mogę się mylić, bo nie mam takich danych, ten przyrost produktywności jest dużo większy zazwyczaj na początku w firmach małych niż w dużych, ponieważ łatwiej jest też takie rzeczy po prostu wprowadzić. Te zmiany następują po prostu szybciej. Czyli jeżeli mamy już zdefiniowany cel, 20 spotkań sprzedażowych w miesiącu, to z doświadczenia poprzedniego, jeżeli je mamy, wiemy, że musimy zrobić więcej webinarów, ale to nie oznacza, że będziemy mieli dużo więcej pracy, ponieważ te webinary opisane poprzez proces, zautomatyzowane w narzędziu, sprawią, że przygotowanie kolejnego webinaru zajmie nam 30 minut, być może na początku godzinę ekstra, ale to już nie jest te kilka czy kilkanaście godzin, które były potrzebne przy pierwszym webinarze. To jest właśnie ta różnica, że kolejne podobne działania zajmują o wiele mniej czasu. W związku z tym nasza produktywność średnia z każdym powtórzeniem rośnie. Jeżeli będziemy, właśnie mówiłem też na tym poprzednim odcinku, 117, że jeżeli nie mamy tych procesów, cały czas eksperymentujemy, to nasza produktywność ciągle jest niska, bo my tak naprawdę zawsze zaczynamy od zera. Nawet jeżeli mamy jakieś poprzednie doświadczenia, to one nie są spisane, nie jest to nigdzie policzone, a na pewno nie jest to technicznie do wykorzystania właśnie w formie kopiowania zadań w narzędziu, czy automatyzacji tych zadań i zastosowanie, czy jakby skopiowanie tego schematu automatyzacji. Dwa elementy dodatkowe, które warto wziąć pod uwagę, o których często marketing zapomina. To są te dwa etapy posprzedażowe. O pierwszym już trochę wspomniałem, czyli właśnie ta rekomendacja, referencja. Znowu, to jest rzecz, która powinna być w procesie, czyli każdy handlowiec po zamknięciu tematu, oczywiście pozytywnym zamknięciu i na przykład przeprowadzeniu onboardingu albo po jakiejś ankiecie, która wychodzi, powinien zapytać klienta o możliwość udziału w rekomendacji, czy referencji, czy case studies. To powinien być po prostu norma. Już wam wspominałem o tym, że wprowadzenie tej normy powoduje, że 30%, lekko licząc, bo tam trochę więcej klientów, godzi się na udział w tym case studies, czy udzielaniu referencji. Ale żeby to było możliwe, żeby ten proces zadziałał, no to przyjrzyjmy się, co trzeba zrobić, żeby to tak pięknie działał. No przede wszystkim trzeba by tym handlowcom przygotować szablon takiej komunikacji. Czy to e-maila, wtedy możemy to zrobić jako automat w nowych systemach CRM, to tak naprawdę jest kolejny automat, który może wyjść, czyli możemy nawet sobie zaznaczyć, że po miesiącu od zakończenia deala albo od jakiegoś wydarzenia, które sobie definiujemy w systemie, wychodzi to zapytanie. Handlowcy często chcą to zrobić ręcznie, bo na przykład nie wiedzą, jakie są wyniki satysfakcji i chcą poczekać, nie chcą tego robić automatycznie, ale też jest taka możliwość. Nawet jeżeli nie robią tego automatycznie, to tak naprawdę pojawia im się zadanie, przypomnienie, że masz tutaj tydzień na wysłanie tej referencji, a tu masz tekst, który możesz wykorzystać w wiadomości. Wklejam, wysyłam, trwa to 2 minuty. Cała to operacja. I potem, jak pamiętacie, ona się zamieni w 30% na efekt. Czyli właśnie pierwsze jest przygotowanie treści, potem wprowadzenie tego zadania do CRM. Ktoś to musi zrobić za pierwszym razem. Potem powinniśmy jednak śledzić, ilu klientów się zgodziło, prawda? Ilu klientów odpowiedziało tak chętnie i tak dalej. Znowu w CRM-ie to już robią ręcznie handlowcy, ale jeżeli handlowiec ma pole, w którym zaznacza zgoda na rekomendację, to już tymi dalszymi działaniami zajmie się ktoś, kto jest odpowiedzialny za produkcję. Czyli zobaczcie, znowu taka już mikro, ale jednak automatyzacja procesu wewnętrznego. Czyli handlowiec oznacza w CRM-ie, jest zgoda na rekomendację, automatycznie w tym czasie przypisuje się zadanie do osoby, która odpowiada za produkcję. skontaktuj się z klientem i umów na przykład spotkanie, czy jakiegoś Zooma, czy Teamsa, czy coś takiego. No, potem mamy cały ten element związany z komunikacją już tego istniejącego case'a, tak? Czyli trzeba go wypromować. Znowu bardzo często ja widzę taką sytuację, że nawet jakiś materiał powstaje, ale oprócz tych ludzi, którzy wiedzą, gdzie go znaleźć na stronie, to nikt o tym nie wie. A to jest materiał, który świetnie się nadaje przecież do promocji na LinkedInie, nie wiem, na naszej stronie oczywiście, w e-mailingu, w jakichś materiałach sprzedażowych. I znowu, to wszystko powinno być oprocesowane, bo jeżeli my chcemy, żeby ten case dla nas pracował, no to chociażby trzeba by znowu opracować zadanie typu publikacja na LinkedIn. I zobaczcie, jeżeli już poprzednio taki zestaw zadań sobie stworzyliśmy na potrzeby na przykład budowania promocji artykułu, to już możemy wykorzystać, niejako skopiować tą grupę zadań po to, żeby wkleić go do projektu promocja case'a, case studies czy rekomendacji na LinkedIn, bo te zadania już są ułożone. Kolejność, czyli post, grafika, zaplanowanie publikacji, call to action i materiały dla pracowników. Czyli już nie musimy tego od nowa wymyślać, czyli tylko odnosimy się, kopiujemy sobie zadanie, publikacja na LinkedIn w ramach tego projektu, z innego projektu czy z innego procesu. Nie musimy już o tym myśleć. Wiemy już, że te zadania będą skopiowane. Oczywiście to wymaga narzędzia, no bo tego nie wystarczy zrobić to gdzieś tam w jakimś Excelu. Te narzędzia omawiałem w poprzednim odcinku. Ja tutaj wspomnę tylko, że używam planera, ponieważ to jest narzędzie, które jest takim odpowiednikiem Trello, ale jest bardzo dobrze zintegrowane z platformą Office 365, na której pracuję na co dzień, a tam dochodzą jeszcze takie elementy Power Automate, czyli takiego systemu wewnętrznej automatyzacji. O nich też mówiłem w poprzednim odcinku, więc to jest kolejny argument, żeby do tego odcinka zajrzeć. Mam nadzieję, że Was przekonałem. I właśnie, komunikujemy na LinkedInie, czyli w mediach społecznościowych, innych, na stronie znowu musi powstać tekst zapowiadający tą rekomendację, grafiki, ktoś musi to opublikować, ktoś musi zoptymalizować, ktoś musi wypromować, ale popatrzcie, że już pewne elementy nam się powtarzają. Czyli jeżeli ten artykuł jest promowany na LinkedInie, to prawdopodobnie on odnosi do publikacji na stronie, więc te zadania są połączone ze sobą, więc znowu trzeba w narzędziu też zaznaczyć, że to jest sekwencja, czyli najpierw publikacja referencji na stronie, a potem zaplanowanie promocji na LinkedIn, no bo też musi do czegoś odnosić. Znowu, jeżeli to wszystko robi jedna osoba, to można powiedzieć, no nie trzeba tego tak zaznaczać, ale jeżeli już mamy to wyoutsourcowane, mamy jakąś agencję, jakiegoś freelancera, która nam to robi, musi to być czytelnie opisane, bo tylko wtedy, bo to, co my mamy w głowie, nie jest czytelne dla osób, które nie są w naszej głowie, więc opisanie tego jako osobnych zadań z informacją, że od realizacji tego zadania, czyli publikacji na stronie, zależy realizacja publikacji na LinkedIn, jest mile widziane. Nie zakładajmy, że wszystko jest oczywiste, bo ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste dla osoby, która wypowiada to stwierdzenie. Dla wszystkich innych już prawdopodobnie trochę mniej oczywiste. Więc na tym pierwszym etapie warto jest te rzeczy opisywać. Generalnie właśnie opisywanie tych zadań zajmuje trochę czasu, ale ono sprawia, że przy kolejnych tego typu projektach już nie musimy ponosić tego kosztu. Dlatego właśnie to warto robić. No, chociażby komunikacja tego case'a może też być poprzez materiały sprzedażowe, czyli wtedy trzeba na przykład przygotować jakiś slajd PowerPointa albo kilka slajdów, pomyśleć, gdzie umieścić, żeby handlowcy widzieli, że jest ten materiał, tak? Być może jakiś nasz intranet, być może gdzieś na Teamsie coraz częściej właśnie zakomunikować to, że to jest, czyli wysłać maila do handlowców. To wszystko są zadania, które powinny być zrealizowane. I teraz trochę, moi drodzy, między wierszami. W momencie, kiedy my te zadania tworzymy dla klientów w ramach różnych procesów, projektów, wtedy dopiero orientujemy się, jak wiele tych rzeczy po prostu się nie działo. To jest taka sytuacja, w której już nawet klienci nie muszą mówić, ja widzę to po oczach, że taka prosta właśnie rzecz jak stworzenie materiałów z referencjami. One są na stronie zazwyczaj opublikowane. Handlowcy nigdy nie dostali maila, że taka informacja się pojawiła. Nawet jeżeli dostali tego maila, to nikt nie sprawdził, czy ktoś tego maila otworzył w ogóle, czy ci handlowcy w ogóle korzystają z tych materiałów. Dlatego ja bardzo zachęcam do tego, żeby w tej komunikacji wewnętrznej z handlowcami no też sprawdzać, czy te nasze materiały ktoś otwiera. No bo jeżeli myśmy wysłali maila i cieszymy się, że mamy zadanie zrealizowane, bo mail wyszedł, no to jeszcze nie oznacza, że to odniosło efekt, prawda? Więc pamiętajcie, taka korzyść trochę wielowymiarowa z tego, że my te procesy tworzymy, jest taka, że mamy chwilę na to, żeby pomyśleć, jak ten proces powinien wyglądać. Zazwyczaj właśnie warto to robić na warsztacie. takim, kiedy trochę jesteśmy oderwani od bieżączki. I po pierwsze, na tym warsztacie powstają te procesy zazwyczaj do zastosowania w jakimś konkretnym, jakiejś konkretnej kampanii, bo klienci zazwyczaj takie mają życzenie, żeby to było na przykładzie konkretnej kampanii i już ta korzyść jest, ale po drugie, mają opisane te drobne rzeczy, o których przy tworzeniu kampanii nikt nie myśli. Chociażby o tym, że trzeba wygenerować zadanie, stwórz slajd, na którym jest tekst tej referencji z nazwą klienta, umieść go na jakimś intranecie i poinformuj, wyślij maila do handlowców albo wyślij wiadomość na niej w jakimś tam Teamsie, że jest taki materiał, a potem sprawdź, ile osób ten materiał pobrało, otworzyło i tak dalej, bo przy nowoczesnych narzędziach tych intranetowych typu SharePoint i tak dalej można to zrobić bez problemu. Więc to jest taki przykład, kiedy samo projektowanie pewnych rzeczy jako proces, zestaw zadań, sprawia, że my nagle ustalamy, ok, to ma się wydarzyć. Bardzo często te rzeczy się nie dzieją. Bardzo często właśnie widzę te sytuacje, kiedy ktoś mówi, no, jest taki case, to jest tam na stronie, a handlowcy pytają, ale gdzie, ja nigdy tego nie widziałem. No właśnie, dlatego, że nie upewniliśmy się, że handlowcy to zobaczyli. Nie wystarczy czasami wysłać jednego maila. Być może trzeba zrobić newsletter dla handlowców. Być może jakąś inną formę komunikacji, gdzie oni regularnie przyzwyczajają się do tego, że te materiały się pojawiają. Tak się skupiłem trochę na tym obszarze tutaj, chociaż pamiętajcie, że to jest tylko jeden z przykładów takich działań, które trzeba oprocesować, bo bardzo często w tym przypadku właśnie ta niepowtarzalność, taka za każdym razem inaczej robienie pewnej rzeczy powoduje, że ci handlowcy po prostu nie zauważają, nie są w stanie wytworzyć sobie pewnego wzorca. I to jest też pewien element, który jest ważny, taki psychologiczny trochę. Jeżeli my pewne rzeczy robimy w sposób podobny wiele razy, po prostu zapamiętujemy te kroki. Nawet już potem nie musimy zaglądać do tego narzędzia. Natomiast i dzięki temu jesteśmy dokładniejsi, popełniamy mniej błędów, oczywiście robimy to szybciej. W momencie, kiedy za każdym razem wymyślamy to, jak to zrobić, tak naprawdę no, trudno mówić o jakiejkolwiek optymalizacji. Ostatni etap, chociaż oczywiście może być ich więcej, ale który dziś chciałem omówić, bo już zbliżamy się do 50 paru minut tej audycji, to jest onboarding, czyli taki upewnienie się, że klient dobrze korzysta z tego, co mu sprzedaliśmy, usługi, produktu. No i znowu, te zadania może być ich bardzo dużo, ale możemy je na szczęście automatyzować. To jest właśnie bardzo ciekawy przykład. Onboarding, czyli działanie posprzedażowe, do którego świetnie nadają się narzędzia marketingowe. My dosyć często wykorzystujemy właśnie te mechanizmy automatyzacji marketingu do tego, żeby już nie pozyskiwać leady, ale już klientom, którzy kupili, przekazywać w pewien kontekstowy sposób materiały. Na przykład właśnie pakiety materiałów szkoleniowych, żeby nie zasypywać tych naszych klientów informacjami albo nie wysyłać wszystkiego do wszystkich, to tworzymy sobie segmenty. Do tego dobieramy oczywiście treści, jakie mają do danej grupy odbiorców dotrzeć. I potem na przykład raz w tygodniu wysyłamy jakąś paczkę informacyjną, żeby dać ten czas na wchłonięcie tych informacji, jednocześnie obserwując, czy te materiały są konsumowane. Bo to też możemy to zrobić, sprawdzając, jak często ktoś pobiera, klika, nie wiem, oznacza coś tam, wypełnia jakiś quiz i tak dalej. I dzięki temu już automatyzować to wszystko. No bo ten onboarding może być dosyć skomplikowany, ale właśnie poprzez to, że mamy standard onboardingowy, stworzony zazwyczaj dla jakiejś grupy klientów, my możemy ten standard, czyli ten zestaw zadań konkretnych, czyli stworzenie treści, dostarczenie treści, weryfikacja, czy one zostały dostarczone. Jeżeli nie zostały, powiedzmy, skonsumowane, to na przykład kontakt z opiekunem klienta, czyli trzeba mu wysłać jakieś zadanie, jakiegoś maila, żeby sprawdził, co tam się dzieje, bo klienci nie konsumują treści. To wszystko może być zautomatyzowane. Czyli jeżeli raz taką sekwencję sobie zaprojektujemy, to potem te wszystkie działania onboardingowe mogą być w dużym stopniu, w 90 paru procentach zautomatyzowane i nie obciążać naszych opiekunów klienta, nie obciążać nikogo z nim z działu wsparcia czy customer supportu, a dodatkowo jeszcze dostarczać nam informacji, czy klienci rzeczywiście te informacje konsumują. Ale znowu, żeby to było możliwe, trzeba rozdzielić, czy zdefiniować, że to jest jakiś proces, który musimy zrealizować, czy projekt, jeżeli jest zamknięty, i do tego dopisać zadania, a potem te zadania zautomatyzować. I tak to właśnie się dzieje i dzięki temu nawet niewielkie firmy mogą realizować projekty czy procesy, które są, no, można powiedzieć, imponujące w swoim poziomie zaawansowania, a tak naprawdę poświęcili czas raz czy dwa razy przy pierwszych dwóch iteracjach tego działania, tego projektu, a potem cała reszta jest już mocno zautomatyzowana. Moi drodzy, to już był ostatni przykład takiego procesu, który, takich działań, które można oprocesować i dzięki temu zautomatyzować. Pamiętajcie, że szliśmy takim trybem etapów w procesie decyzyjnym, czyli był przykład z etapu budowania świadomości, zaangażowania, generowania leada, czyli tej chęci posiadania. Potem był przykład związany właśnie z uzyskiwaniem referencji i rekomendacji, do czego Was bardzo zachęcam, bo wiem, że to jest problem powszechny w B2B, że tych rekomendacji mamy za mało, a tak jak Wam wspominałem, wystarczy wprowadzić to do procesu. No i oczywiście wyegzekwować ten proces, żeby zaczęły pojawiać się zgody ze strony klientów. A potem trzeba jeszcze zrealizować, czyli stworzyć ten materiał, a potem jeszcze go odpowiednio wypromować. Nie tylko na zewnątrz, ale i do wewnątrz, bo być może częściej z tych materiałów, z tych referencji będą korzystali handlowcy, więc oni też powinni wiedzieć. Więc zobaczcie, jeżeli pomyślimy nad tym, jak ten proces powinien wyglądać, to dużo łatwiej nam jest znaleźć takie zadania, o których nie pomyślelibyśmy w bieżączce. I dzięki temu te procesy są po prostu skuteczniejsze. No bo nie ma nic gorszego niż dobry materiał, którego nikt nie widział, bo ktoś zapomniał uruchomić pewnych działań komunikacyjnych, które mogą być właśnie oprocesowane, czyli jako z automatu będą nam się generowały zadania dla poszczególnych osób. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o procesy. Na pewno będziemy do tego wracać, bo szczerze mówiąc, jak sobie planowałem te dwa odcinki podcastów, zachęcam Was też do tego, jeżeli słuchasz teraz tego odcinka 118, to wróć sobie do 117, bo tam jest jakby wstęp do tego całego zagadnienia. Im bardziej sobie te rzeczy rozpisywałem, tym więcej tych tematów się pojawiało, które musiałem wycinać, żeby te podcasty nie były za długie. Więc chętnie ten temat rozwinę, ale też chętnie rozwinę go o Wasze doświadczenia. Więc jeżeli macie jakieś swoje doświadczenia albo pytania, albo z czymś się nie zgadzacie, to dajcie znać w opisie podcastu i na stronie, jeżeli słuchacie na stronie, jest mój adres e-mail lukasz.kosuniak@biznesmarketer.pl. Na ten e-mail, ten e-mail to jest mój oficjalny, służbowy e-mail, trafiają do niego wszystkie wiadomości, więc też z niego odpisuję. Więc zachęcam do kontaktu, zachęcam też do kontaktu, jeżeli chcielibyście, żebym w jakiś sposób pomógł Wam w zdefiniowaniu procesów marketingowych, no bo tak jak Wam mówiłem, ta wiedza, którą się tutaj dzielę, no, wynika właśnie z doświadczenia. Ja po prostu żyję z tego, że te procesy definiuję, potem automatyzuję, no i pomagam klientom je lepiej wykorzystać. Więc życzę Wam w ramach przechodzenia od teorii do praktyki takiego prostego, stworzenia takiego prostego ćwiczenia. Ile z tych działań marketingowych, które w tej chwili realizuję, można oprocesować? Będziecie zaskoczeni, jak wiele tych działań można oprocesować, potem zautomatyzować i znacznie zwiększyć Waszą produktywność i odblokować całą masę czasu, który można przeznaczyć na właśnie tą pracę kreatywną. Bo wbrew pozorom procesy w marketingu nie blokują, a odblokowują przestrzeń dla kreatywności. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę albo komentarz w aplikacji podcastowej, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.